Tytuł tygodnia.
Agnieszka Krzemińska. Homo nie tylko sapiens. Inna opowieść o naszych przodkach. Wydawnictwo literackie. Czyta Ares Hadzi-Nikolaou.
W środowisku naukowców, gdy zbliża się jesień, zaczyna się robić nerwowo. Bukmacherzy tworzą długie i krótkie listy, przyjmują zakłady, a fizycy, chemicy, medycy, biolodzy i ekonomiści czekają na werdykt, zastanawiając się, czy wśród nagrodzonych będzie jakiś znajomy. Badacze przeszłości śpią spokojnie, nie czekając na telefon ze Sztokholmu, ponieważ Alfred Nobel nie uznawał tego, czym zajmują się humaniści, w tym również archeolodzy, za naukę. Co prawda w 1960 roku Willard Libby został wyróżniony za wynalezienie metody mierzenia czasu połowicznego rozpadu węgla, co zrewolucjonizowało badanie przeszłości, ponieważ dało możliwość oceniania wieku znajdowanych artefaktów, ale historia i pradzieje nie były obiektem badań tego amerykańskiego chemika. Po raz pierwszy w ponad stuletniej historii tej nagrody naukowcy zajmujący się przeszłością mogli świętować dopiero w 2022 roku, gdy laur trafił w ręce Svante Pebo, paleogenetyka. Młody Svante chciał być egiptologiem, jednak wkuwanie hieroglifów tak strasznie go nudziło, że w rezultacie skończył medycynę. Po studiach trafił do laboratorium, w którym badał układ odpornościowy człowieka. Jednak zainteresowanie przeszłością pozostało, ponieważ nie przestawało go męczyć pytanie, na ile współcześni Egipcjanie są potomkami poddanych faraonów. Tylko że to były lata 80. XX wieku i nikt jeszcze nie potrafił ekstrahować DNA z martwych ciał. Postanowił spróbować sam. Zaczął od wysuszonej wątróbki cielęcej z supermarketu i po wielu próbach udało mu się pozyskać z niej mitochondrialne DNA krowy. Potem sięgnął po mumię egipską i eksponaty wymarłych zwierząt. Ale dopiero gdy odczytał część genomu zmarłego w Alpach 5,3 tysiąca lat temu człowieka z lodu, stwierdził, że przyszedł czas na Neandertalczyka. W maju 2010 roku w Science pojawiła się publikacja pierwszej sekwencji genomu Neandertalczyka. Świat naukowy oniemiał. Gdy zaczynałam studia w 1997 roku, jedynie spekulowano, że Neandertalczyk mógł łączyć się z człowiekiem i podawano przykład grobu hybrydy neandertalsko-ludzkiej z jaskini Lagarvelo w Portugalii sprzed 24 tysięcy lat, wspomina profesor Iwona Sobkowiak-Tabaka. Potem nagle okazało się, że Neandertalczycy nie tylko mieszali się z nami, ale że do dziś mamy w naszym DNA 1-2% ich genów. Z czasem zaś, że ich obecność nadal ma na nas wpływ, bo na przykład osoby o większej domieszce neandertalskich genów ciężej przechodzą COVID-19, ale są odporniejsze na AIDS. Nie dość, że Pebo dowiódł, że człowiek wielokrotnie musiał mieszać się z tym homininem, to jeszcze sekwencjonował genom z kości palca osobnika znalezionego w jaskini Denisowa na Altaju. Był on inny niż ludzki i neandertalski. Zdarzyło się coś niewyobrażalnego. Na podstawie jedynie fragmentu czaszki, trzech zębów i trzech fragmentów kości odtworzono genom nieznanej dotąd populacji homininów. Nagle okazało się, że stosunkowo niedawno, około 40-30 tysięcy lat temu, nasz glob przypominał tolkienowskie Śródziemie, ponieważ w rozmaitych jego częściach żyło 5, 6, a może i więcej typów ludzi. Analiza DNA ludzi i naszych najbliższych krewnych może wyjaśnić, co czyniło człowieka na tyle wyjątkowym, że zdominował planetę. Czytamy w uzasadnieniu Komitetu Noblowskiego, ale największą wartością jego badań jest zmuszenie nas do zmiany myślenia i przesunięcia granic człowieczeństwa. Hominin, którego nazwano Neandertalczykiem, od miejsca znalezienia w kamieniołomie Doliny Neandertalu w 1856 roku, w pierwszych latach po odkryciu, jawił się jako przygarbiony prymityw, co brało się z błędnej rekonstrukcji szkieletu schorowanego osobnika z Francji.
Tytuł tygodnia.